Wracamy do naszej rozmowy w programie Z rodziną mi do twarzy. Dzisiaj temat ja i moje córki w studiu Radia Doksa. Mamy córek. Kasia Miążek, 4 dziewczyny. Olimpia Konfisz, 3 córki. Asia Żalowska, 4 dziewczyny. I psycholog Iwona Solecka-Detyna z poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ulicy Niedziałkowskiego w Opolu. Także mama córki w podwójnej roli. Dzisiaj mówiłyśmy o tym pierwszym kontakcie, o tych pierwszych spojrzeniach, zachwytach, tęsknotach, miłościach do własnego dziecka i o tym pierwszym takim jeszcze bliskim i ślankowym okresie. Jak to się potem wszystko zmieniało w czasie dorastania? Czy zauważałyście takie historie, że na przykład dziewczynki częściej chodzą do was ze swoimi różnymi sprawami, czy częściej do taty? Jak to się rozkładało na różnych etapach i z różnymi dziewczynami?
Znaczy, ja uważam, że córeczki są tatusia. I tak jest, po prostu. Mój pediatra zawsze mówi, że jak pani chce mieć dziecko, to musi pani sobie synusia urodzić, bo córeczki są tatusia i jest dużo w tym prawdy. Ten tatuś jest taki na piedestale, tatuś też poświęca taką uwagę, dużo czasu na zabawę, dużo więcej niż mama, ale jak tylko coś tam się dzieje nie tak, to zaraz do mamusi, także... No, jest ten podział taki troszeczkę, nie?
No myślę, że to jest naturalne, bo przypatrzmy, jak to wygląda w świecie, że istnieje podział na świat męski i żeński, prawda? I w wielu kulturach jest to niezmienne. My gdzieś jako Polska jesteśmy po środku, aczkolwiek wieloma krokami milowymi i dużymi wchodzi gender, prawda, który w wielu krajach wprowadza, że już w okresie wczesno-dziecięcym, czyli przedszkolnym, buduje się taką postawę i też taką sytuację, w której dziewczynki mają wchodzić w rolę i wykonywanie zadań, prawda, męskich i odwrotnie, chłopcy też wykonują zadania, które dziewczynki wykonują. Myślę, że to nie przetrwa, że tak powiem.
Wiesz, też pierwotną rolę dom odkrywa i wychowanie w domu.
No oczywiście. Myślę, że wszystko spali na panewce, kiedy przyjdzie sytuacja, że trzeba nieść na przykład fortepian na 10. piętro. Wówczas dziewczynki na pewno nie wniosą, więc tutaj chłopcy jakby swoją rolę wynikającą właśnie z tego dbania o zabezpieczenie nie tylko bytu, ale też i wykonywanie tych silniejszych prac, to zawsze ten mężczyzna będzie je wykonywać, a kobieta spostrzegana jako osoba, istota słabsza, będzie właśnie do tego przytulania, pocieszania, tworzenia klimatu. Nie bez kozery mówi się, że kobieta jest kapłanką ogniska domowego, prawda? I tutaj to jest fajne.
Czy u was dziewczyny w waszych domach z waszymi 4 córkami, w zasadzie razem to 8, ten schemat funkcjonuje? Czy to tak jest?
Córeczki tatusia to bardzo trafne określenie. Moje dziewczyny lat 20, prawie 19, prawie 18 i 4. Wszystkie są córeczkami tatusia. Kochają swojego ojca, wielbią go. Całe zło świata skupia się na matce.
Matka żandarm, nie?
Tak, matka żandarm.
Dobry, zły policjant.
To nie do końca tak jest oczywiście, natomiast... No właśnie, to wszystko chyba zależy od wieku, bo na początku one gdzieś tam ze wszystkim latały właśnie do mamusi. Tatuś był od fantastycznych zabaw w budowanie klocków, w robieniu zamków z piasku, bo mama nie miała do tego cierpliwości, bo wolała z książką poleżeć, bo tata się znalazł na horyzoncie i mógł się nimi zająć. Natomiast kiedy przyszedł ten okres buntu, no to zaczynają się problemy, bo no mama chciałaby jak najlepiej, wiadomo. Widzi w dziecku zazwyczaj cechy, których nie lubi u siebie. Próbuje je gdzieś tam zwalczać. Dziecko wtedy się buntuje jeszcze bardziej. Dziecko też potrzebuje jakiegoś takiego ujścia. Ja myślę też, że to na przykład, że pozwoliliśmy naszym córkom na wyrażanie siebie, wyrażanie emocji, mówienie prawdy o tym, co ich boli, mówienie prawdy o tym, co im się nie podoba w nas, to powoduje właśnie jeszcze jakieś takie większe emocje w tych relacjach mama-córka, bo czasami słyszymy to, czego tak naprawdę nie chcemy usłyszeć. tyle chyba.
Myślę, że tego czasu nie da się przeskoczyć, prawda? Że ten okres musimy przetrwać jako mamy, bo szczególnie wtedy te hormony zaczynają działać żeńskie, prawda? Estrogeny, i jest to okres, w którym te połączenia między półkulami wzmacniają się jeszcze bardziej, więc ta eksploracja słowna naszych dziewczynek jest duża i też po prostu no, musimy my opanowywać własne emocje jako mamy i czasami zacisnąć zęby i ostudzić emocje wewnątrz, żeby potem rozmawiać już bez tych emocji.
Za chwileczkę przejdziemy do tego okresu dojrzewania, bo on jest taki bardzo znaczący. Ja jeszcze się, Kasia, na tobie chciała zatrzymać i twoich córkach, czy ten schemat działa, bo może niekoniecznie tak jest. Czy rzeczywiście córeczka tatusia, a mama od zadań specjalnych, jakichś takich zadaniowych historii, znaczy, czy nie zawsze?
Są takie historie, które rzeczywiście należą do mnie, czy jakieś zadania, i takie, które należą do mojego męża. Mhm. Ale w przypadku każdej z naszych córek ten podział wygląda inaczej.
Czy każda sobie indywidualnie ustala ten zakres obowiązków
mamy i taty? To chyba wynika też troszeczkę z tego, co Asia mówi, jakimś podobieństwie, zbieżności lub rozbieżności charakterów. I zwyczajnie, charakterologicznie, czasami jednej z córek jest bliżej do Radka, do mojego męża, a czasami bliżej do mnie. I w związku z tym ta relacja wygląda inaczej, ale myślę, że jeśli mamy do siebie zaufanie i na równych prawach rozmawiamy ja z córką, czy mąż z córką, to nie jest to żadnym problemem. Po prostu czasami łatwiej znaleźć później tę nić porozumienia i to zrozumienie u innej osoby, zwyczajnie dlatego, że się po prostu lepiej rozumiemy.
To chyba ogromny komfort dla dzieci, taki mieć taki wybór, z kim wolę załatwić daną sprawę.
Najprawdopodobniej tak. Poza tym musimy przypomnieć sobie swoje czasy, gdy myśmy dorastały i jak wyglądało to w sytuacji naszej relacji z mamą, jeżeli miałyśmy biologiczną mamę, i też trudno czasami naszym mamom było zrozumieć, dlaczego my tak, a inaczej się zachowujemy. Więc gdy przypomnimy sobie te sytuacje, to też umiemy jakby otrzepnąć się, przemyśleć to, dlaczego ta nasza córka się tak, a nie inaczej zachowała dzisiaj, wczoraj czy przedwczoraj, żeby już nabrać dystansu do tego zachowania i zacząć ją traktować na miarę jej okresu rozwojowego, że ona też ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie, też ma prawo oczekiwać od nas też pewnych zachowań dostosowanych do bycia już dziewczyną kilkunastoletnią. I też uczymy się wtedy z naszymi dziećmi, bo to nie chodzi tylko o córki, prawda? Chłopcy też ten okres przeżywają mniej czy bardziej intensywnie.
Chłopcy dzisiaj to macoszemu traktowali w tym programie.
Ale też wtedy uczymy się negocjacji, sztuki negocjacji. Jest to najpiękniejszy okres, w którym uczymy myślenia naszych córek, uczymy podejmowania się wyzwań, uczymy samodzielności jeszcze większej, a przede wszystkim to, że w końcu stają się odpowiedzialne za siebie. Mhm. I to jest najpiękniejszy okres uczenia odpowiedzialności za siebie.
Myślę, że jeszcze tak nasunęła mi się jedna myśl odnośnie takiej jakiejś klamry może na ten moment naszej rozmowy. Zaczynałyśmy od tego i od takiego pytania twojego, Ewa, czy rzeczywiście stając się mamą córki, myślałyśmy o tym, że oto wprowadzamy je w świat kobiecości, i w zasadzie wszystkie zgodnie stwierdziłyśmy, że nie miałyśmy takiej świadomości i tego w ten sposób nie określałyśmy na początku naszej relacji.
Naturalnie.
Ale czym naturalnie to się dla nas staje i w jakiś sposób wprowadza nas na inny etap dorosłości, jest to myślenie, jeśli urodziła mi się córka, ja jestem córką, jak wygląda oto relacja z moją mamą? Dla mnie to była głęboka refleksja. I teraz wychowanie mojego dziecka bardzo dużo dało mi do myślenia w relacji mojej z moją mamą, tak? I teraz tak, wydaje mi się, że jeżeli ta relacja przebiega dobrze, wiadomo, wiele z tych rzeczy klonujemy tak jakby w nasze życie, próbujemy to zaflansować, bo uważamy, że to jest dobre. I w drugą stronę, jeśli uważamy, że ta relacja z naszą mamą nie była taka, jakiej oczekiwaliśmy, bo rzeczywiście dobrze to pamiętamy, prawda? I te dobre, i te złe rzeczy, to myślimy sobie, to teraz może warto spróbować zrobić to inaczej, w te następne pokolenie wnieść coś innego.
Chciałam jeszcze się zatrzymać na tej zadaniowości, to o czym mówiłyśmy, bo pewne sprawy, czy tego chcemy, czy nie, tutaj bez względu na to, jak to nazwać, to jednak rzeczywiście toczą się wokół, mamy uczą dziewczynki, prawda? Czego wy uczyłyście, czy też takie macie poczucie, że powinnyście nauczyć swoje córki? Od najmłodszych lat.
Chyba właśnie takiego i zaradności, takiej życiowej. I myślę, że też chciałam nauczyć jej bardzo szacunku do drugiego człowieka i do siebie samej, bo tak z obserwacji moich wynika właśnie, że w relacjach matka z córką mama może zupełnie stłamsić swoje dziecko, zupełnie, i potem dorosłe córki zupełnie sobie właśnie nie radzą z tą relacją, bo mama była zaborcza, bo mama była wszystko wiedząca, bo mama wiedziała, jak dziewczyna 17-letnia ma się ubrać, nie pozwalała jej nawet na odrobinę swobody, ona wiedziała lepiej, w czym będzie wyglądać. Więc ja na przykład w pewnym momencie, kiedy już nie wytrzymywałam nerwowo w sklepach, bo niby brały mnie ze sobą, ale potem mówiły, że w ogóle się nie znam i w ogóle beznadziejna jestem i powinnam się iść sama ubierać, a nie to im doradzać. Więc zaczęłam wysyłać je z mężem. No, potrzebny był portfel na zapłacenie zakupów i tyle. Mhm. Potem się okazało, że tata się doskonale sprawdził w tej roli, bo z kolei patrzył okiem mężczyzny, czy one w tym wyglądają dobrze, i to mi się zaczęło podobać. I myślę właśnie, że trzeba szukać tego rodzaju kompromisów. Czego chciałam jeszcze nauczyć moich dzieci.
A takie, ty wiesz, prozaiczne rzeczy, sprzątanie, gotowanie.
Oczywiście, tylko wiesz, w pewnym wieku to się rozmija, tak? Bo mama właśnie chce nauczyć, że mają dbać o porządek, mają dbać o siebie, a one w pewnym wieku fantastycznie, że przychodzimy do domu, jest gotowy obiad, jest wyniuniane, wysprzątane, a my już byśmy nic nie musiały, bo mamy zaprzątnięte głowy pierwszą miłością.
Wyższymi albo celami.
Albo właśnie gdzieś tam planowaniem sobie wyjścia gdzieś, prawda? No i tu zaczynają się konflikty, bo ja nie mogę sobie jako mama na to pozwolić, żeby moje dziecko w ogóle nie miało poczucia, że coś musi robić w życiu.
Ale muszą się czegoś nauczyć. Macie takie poczucie co do też takich prozaicznych historii, że to jest wasza rola? Że jak wy nie nauczycie, no to raczej nie ma już dzisiaj szkół przygotowania do życia.
Ja nigdy nie myślałam o tym, że to mama musi akurat uczyć takich rzeczy, że razem musimy dbać o to, żeby dzieci... Nawet nie myślałam o tym w kontekście, że one są dziewczynami i dlatego muszą na przykład coś umieć. Nie wiem, nie mam syna, ale jakbym miała syna, chyba też musiałby pewne rzeczy musieć robić, umieć robić, takie rzeczy związane na przykład ze swoją osobą i z tym, żeby o siebie zadbać. Zawsze z mężem chcieliśmy właśnie, żeby one potrafiły zadbać o siebie, zrobić no, pewne rzeczy na swój wiek oczywiście, nigdy... Zawsze żeśmy tak uczyły je stopniowo, też,
czyli
żeby nie było tak.
Dzieci, a niekoniecznie dziewczynki.
Tak, tak. Że na przykład no, trzeba posprzątać, tak, na różnych etapach to były różne sytuacje. I zawsze to było takie od początku, nie? Nawet jak już miała 2 latka, to tam musiała te swoje zabawki dać do pudełka, a nie było czegoś takiego, że ona nie musi, a potem nagle ma 6 lat, no to teraz zaczynamy, nie? I teraz sprzątasz, ścielisz łóżko, odkurzasz i taki szok, nie? Także chyba nie miałam nigdy poczucia takiego, że ja jestem mamą i mam córki i mam obowiązek je uczyć, robić.
Taka zaradność, umiejętność radzenia sobie, to też mam wrażenie jest... taki cel, Kasia, chyba, który też tobie i twoim dziewczynom przyświecał.
Ja myślę, że to się dzieje naturalnie i troszeczkę dyfunduje, bo jeżeli na przykład nasze życie cały czas skupiało się wokół kuchni, to nigdy nie miałam takiego poczucia, że ja muszę mojej córki czegoś nauczyć, bo one po prostu od małego siedziały w chuście i po prostu trzymały mikser, jak tylko rączka była w stanie utrzymać, bo je to bawiło, bo to była fajna zabawa, a wiadomo, później można było jeszcze oblizać te resztki z tego ciasta, czy z czegoś, co
ale
się robiło. Tak, wszędzie wepchnąć paluchy i po prostu jeżeli wiele rzeczy robi się z dziećmi, w naturalny sposób one się tego uczą i nie trzeba planować, że oto się zaczyna uczyć, tak jak Olimpia powiedziała, to się dzieje naturalnie.
Ten okres właśnie taki związany z tym, czy my chcemy czegoś nauczyć nasze córki, no myślę, że przychodzi w sposób taki naturalny, nie jakiś wykreowany z jakimiś pewnymi zasadami. Jest to oczywiste, że jeżeli coś umiemy, czy czegoś się nauczyłyśmy, to staramy się pokazać naszym tym istotom, dzieciom. A jeżeli czegoś nie umiemy, a nasze dzieci chciały się tego nauczyć, to uważam, że mądry rodzic słucha dziecka i razem z nim podejmuje decyzję, bo czasami im więcej nie znaczy dobrze, że nie każde dziecko jest w stanie w sposób taki poznawczy ogarnąć i języki, grę na instrumencie, pływanie, do tego jeszcze jakieś inne zajęcia dodatkowe i właściwie stając o godzinie 6, wraca do domu o 20 i wcale nie ma już ochoty nauczyć się sprzątać, gotować, prać, prasować i nie wiadomo czego jeszcze.
Czyli
więc
jest niebezpieczeństwo, że umie wiele, a nie umie sobie radzić.
Nie umie radzić, czyli po prostu nadmiar tych obowiązków i nadmiar informacji może również rodzić chaos w dziecku, taki chaos poznawczo-behawioralny, że potem przeintelektualizowane dziecko, przepracowane w sposób intelektualny, po prostu zniechęca się do naturalnych umiejętności w życiu codziennym, typu proza, pościelenie łóżka. Nawet mu to nie wychodzi.
Kilka razy nam już tutaj te nasze dzieci, wasze dzieci wybiegały w przyszłość. Ja tu silnie chciałam o maluchach, ale co chwilę gdzieś ten etap dorastania, dojrzewania, czasami takich pęknięć, być może rozstań tutaj się wyłaniał. Dojdziemy do tego momentu, kiedy dziewczynki zaczynają dojrzewać. Co się w tym momencie dzieje? Jaki jest też, jaki wy starałyście się mieć rodzaj relacji, czy też może taki jakiś wzór, który wy dostałyście gdzieś w swoim domu, mama przyjaciółka, mama taka kumpela, mama autorytet, czy kiedyś myślałyście o tym, czy niekoniecznie trzeba było to nazwać?
Ja mam najstarsze dzieci chyba, tak z tego wynika. Czy można się zaprzyjaźnić z córką? Nie wiem. Myślę, że jest to bardzo, bardzo trudne. Z takiego powodu, że wtedy córka musiałaby nam wszystko powiedzieć, tak jak się mówi przyjaciółce. A myślę, że na etapie dojrzewania ona nie ma ochoty nam wszystkiego mówić. Nawet jeżeli ma, to ja myślę, że to też jest cenzurowane i że mówi nam to, co chce, że nam się tylko wydaje, że powiedziała nam wszystko. Tak wiem z doświadczeń swoich własnych. Na późniejszym etapie być może, ja już czuję z tą najstarszą córką, że rozmawiamy na zupełnie innym poziomie niż 5 lat temu. Natomiast myślę, że to też nie do końca. Znaczy, że to pewno jest osobnicze jakieś tam. Natomiast myślę sobie, że ja z moją mamą w tej chwili mam bardzo dobre relacje, dużo lepsze niż jak mieszkałam z mamą w domu. Natomiast też nie mówię jej wszystkiego z innych powodów, bo nie chcę jej martwić.
Ale to o to chodzi, żeby mówić wszystko? Czy ta przyjaźń nie może się opierać na tym, że możemy na siebie liczyć?
Nie, właśnie. Wyrwałaś mi to.
Ja w ogóle nawet nie wiem, czy ja bym chciała komukolwiek mówić wszystko od A do Z. Czasami człowiek chce mieć taką sferę swoją. I czy to znaczy, że nie traktujemy tej drugiej osoby jako przyjaciela? Obojętnie, czy to jest dziecko, czy przyjaciółka, czy partner. Znaczy, to jakieś taka, nie wiem, mi się wydaje, że przyjaźń to jest przyjaźń, tylko że taka inna, nie?
Ma rację. Właśnie o tym chciałam powiedzieć, że mi się wydaje właśnie, że trzeba na siebie umieć liczyć, że dziecko musi mieć zaufanie do nas, a jak już dorośnie, to my też musimy mieć zaufanie do niego i nie próbować mu, że tak powiem, deptać po piętach i go sprawdzać, no tylko
nie
pozwolić
sobą,
mu,
nie?
Tak, no dokładnie. I dokładnie, pozwolić mu rozłożyć skrzydła i odfrunąć, bo inaczej się nie da, no nie da się ani tego zaufania. Jak ja bym teraz córkę dorosłą kontrolowała, co ona tam robi w mieszkaniu swoim, z kim się spotyka i co dzisiaj jadła na obiad codziennie, to myślę, że szybko by wyłączyła telefon, że chciała ze mną rozmawiać.
Mama kumpela, przyjaciel, autorytet. Jak się to rozkłada?
Myślę, że tutaj...
Trochę.
Tak, przyjaźń też jest dobrym słowem. Natomiast na pewno będzie to inna przyjaźń niż przyjaźń z rówieśnikami, dlatego że oparta na zupełnie innej relacji. Wiadomo, że nawet my właściwie dla każdego, z kim się spotykamy, też mamy inną twarz, prawda? Inni jesteśmy dla swojej mamy, a zupełnie inni w kontakcie z naszymi rówieśnikami, zupełnie inną dla męża. I myślę, że to jest jasne, bo no nie jesteśmy też taką oczywistą jedną osobowością, prawda? Coś w środku jest takiego stałego, ale z różnymi ludźmi te nasze rozmowy, zachowania wyglądają troszeczkę inaczej. Myślę, że to do końca taka przyjaźń jak z rówieśnikiem też nie może być, dlatego że to musi być przyjaźń bardziej wymagająca. tak mnie się wydaje, że żeby dzieci czuły, że są kochane i żebyśmy my czuli, że w domu wszystko gra, to musimy zwyczajnie od siebie też wymagać, czego między rówieśnikami nie musi być, prawda? Bo są to troszkę luźniejsze relacje. My wymagamy od naszych dzieci pewnych rzeczy i ja tak uważam, że szczęście w rodzinie polega na tym, jeśli umiemy sobie różne rzeczy dawać, a jeżeli ustalimy te zasady, że oczekujemy od siebie pewnych rzeczy i inne rzeczy sobie w zamian za to dajemy, no to wtedy jest to pełne. I dlatego jest to zupełnie inne niż relacja z rówieśnikami. I jakoś chyba wcale za tym nie tęsknimy, żeby te dzieci miały z nami taki kontakt jak ze swoją przyjaciółką z klasy.
Chyba taki zdrowy balans, tak? Nie wiem, co potwierdza praktyka gabinetów psychologiczno-pedagogicznych, ale też znam dzieci, które wyraźnie mówią, a wcale nie chcę, żeby moja mama była moim kumplem, czy żeby rodzice
tak,
byli moim
kumplem. Tak, zgadzam się, dlatego że granica pomiędzy mamą jako przyjaciółką, jako kumplem czy autorytetem, nie ma czegoś takiego, nie ma wyraźnej granicy, że od dotąd jest mama przyjacielem, od dotąd kumplem, a od dotąd będzie jeszcze kimś, na kogo możemy liczyć w sytuacjach bardzo trudnych.
Autorytetem.
Tak, autorytetem dla mnie. Wydaje mi się, że jest coś takiego między każdym rodzicem a dzieckiem, co mogę określić jako pewną przestrzeń psychiczną. I na różnych etapach rozwoju ta przestrzeń zmienia się, ewoluuje w zależności od tego, jak my funkcjonujemy. Bo my jako dorośli mamy takie trzy poziomy funkcjonowania. Rodzic, dorosły i dziecko. I gdy jest ten okres wczesny, to wówczas stajemy się w relacji z naszym dzieckiem po części nie tylko rodzicem, ale tym dzieckiem, który kreuje zabawę, który umie się wygłupiać, który umie turlać się na dywanie, pójść w sposób taki nagły, niespodziewany na plac zabaw, zjeść razem lody, powygłupiać się do wcipy. Potem stajemy się oczywiście tym rodzicem wychowującym w okresie adolescencji, czyli dojrzewania, a potem funkcjonujemy z naszym dzieckiem na poziomie dorosły-dorosły. I wówczas te granice, te przestrzenie, tak, one się interferują. My czasami już też nie wiemy, czy to już jest jeszcze nasze dziecko, czy nie jest to nasze dziecko, jak ja mam patrzeć, to co powiedziała Asia, a czy zadzwonić, a czy nie zadzwonić, bo jak nas odbierze. I myślę, że tutaj w stosunku do każdego dziecka też inaczej reagujemy, bo inaczej będziesz, Asiu, reagowała do Lucji, a inaczej będziesz do Weroniki, a jeszcze inaczej do Helenki kiedyś, prawda? I najważniejszą rzeczą jest, jaka mi się wydaje, słuchać nasze dziecko. I jeżeli je słuchamy,
to rodzic przez słuchanie może się modelować.
Tak, może się modelować, właśnie dostosować. Jeżeli wiemy, że Basia, Helenka czy Kasia częściej potrzebuje tej komunikacji werbalnej przez telefon, no to oczywiście będziemy ten telefon odbierać z wielką przyjemnością. A jeżeli wiemy, że Irenka nie chce, to nawet celowo czasami lepiej nie podnieść tego telefonu, żeby nie wzbudzić niepotrzebnych emocji i kolejne jakieś awantury, że mama znowu poucza, mama znowu pyta, mama znowu nakazuje, więc trzeba cały czas jakby uwalniać też taki potencjał, na ile wchodzić w przestrzeń psychiczną naszego dziecka. Bo każdy ma to swoje terytorium i chce je też troszeczkę mieć w takiej tajemnicy. I uszanujmy to.
No, mi się wydaje, że po prostu każdemu wedle potrzeb. I tutaj to jest...
Cała filozofia.
Cała filozofia i odnosi się zarówno do dzieci, do córek, jak i do synów. Każde dziecko jakby ma inne takie wymagania, inne potrzeby i w tych relacjach tak samo. Jedno lubi bardzo być przyklejone, a drugie no niekoniecznie. I jak tak człowiek chce nawet przytulić, to tak się przeszkadza, nie? Trochę. No, także mnie się wydaje, że takie podejście właśnie, że każdemu wedle potrzeb, obserwowanie tych dzieci to jest taki klucz, elastyczność. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć jedną rzecz, którą gdzieś tam wcześniej, której gdzieś wcześniej nie wypowiedziałam, że jak rozmawiałyśmy o tym, co byśmy chciały nauczyć te nasze córki, to zawsze chyba chciałam je nauczyć właśnie myśleć, żeby myślały tak samodzielnie i potem nawet byłam ciekawa, co wymyśliły w różnych sytuacjach albo na różny temat i żeby właśnie potrafiły zawsze wyrazić swoje takie zdanie, żeby miały jednak to swoje zdanie, nie, Zarówno wobec mnie, męża, rodziny, jak i też osób
świata zewnętrznego.
Świata zewnętrznego, koleżanek, znajomych.
No właśnie, także... wiesz, wyręczanie uczy braku myślenia i braku przyzwala, że stajemy się mało samodzielni, więc jakby wyzwalanie sytuacji, w których dziecko musi podejmować po części samodecyzję, uczy myślenia i kreatywności. I właśnie tego chyba brakuje w XXI wieku i szczególnie po tym, mając relacyjność już z dorosłymi osobami w pracy, widzimy, że wiele osób po prostu nie myśli i nie myśląc, no popełnia liczne błędy.
No czyta pani w moich myślach, ja bym tylko tak mądrze nie powiedziała.